Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam. Zieleń ustępująca miejsca purpurze i złotu, perlista biel obfitych roz rannych, niezmącenie modre niebo, fiolet śliw, granat jeżyn, rumieńce jabłek, czerwień pomidorów, kaliny, jarzębin, sady pełne zapachu owoców, brzęk os nad gruszkami, woń pietruszki i sylerów niosąca się z warzywników, to wrzesień. Lasy zakwitające płomieniem albo koralem, w młodych dębinach, zagajach świerkowych urodzaj grzybów dorzucających swą jaskrawość do ogólnej złocistości. Pod strzechami chat, nad przyzbą pęki liści tytoniowych, makówek i żółte kolby kukurydzy. To wrzesień. Na ścierniskach sterty, w jednych stronach Polski okrągłe jak baszty, w innych podobne stodołom. Nad polami błogosławieństwo dosytu, pogoda i cisza dokonanych zbiorów. Podziwiamy wrzosowiska. Wrzos jest niewielką krzewinką, która późnym latem wnosi w runo naszych borów charakterystyczny liliowy koloryt. Któż z nas go nie zna? W czasie, kiedy dzieci idą do szkoły, barwne plamy wrzosów ścielą się u stóp sosen, jak Polska długa i szeroka. Jest jednak u nas kilka i takich miejsc, w których wrzos tworzy zwarte kobierce pokrywające setki hektarów. Są to prawdziwe wrzosowiska. Obszary, na których króluje wrzos, a obecność drzew jest tylko symboliczna. Widok morza kwitnących na liliowo krzewinek zachwyca każdą wrażliwą duszę. Dwa obszary ogromnych wrzosowisk udostępnione są do zwiedzania. W Bornem Sulinowie na Pojezierzu Drawskim oraz w Przemkowskim Parku Krajobrazowym na Dolnym Śląsku. Największe nasze wrzosowiska występują na obszarach śródlądowych piaszczystych wydm. Szczyty owych wydm porastają wraz z kępami wrzosu, karłowate niczym kosodrzewina rachityczne formy sosny głodowej o charakterystycznie żółtawo zabarwionych pędach. Poza odkrytymi piaszczyskami prawie wszystkie miejsca na wrzosowiska porośnięte są wrzosem. Z rzadka spotyka się tu pojedyncze egzemplarze lub niewielkie kępy sosen, brzus czy jałowców. Większe kupiska tworzy tu miejscami tylko żarnowiec miotlasty, który w maju wprost wybucha żółtym kwieciem. Wrzosowiska zasiedla niewiele roślin zielnych. Znajdziemy tu kilka gatunków kserofilnych traw, z których najliczniejsza jest modro zabarwiona szczotlicha siwa, tworząca jeżokształtne kępki. Wiosną kwitną tu na biało dwie niepozorne rośliny, związane z piaszczystym podłożem. Chorożcz nagołodygowy i sporek wiosenny. Natomiast latem żółcą się kępki kocanek piaskowych. Gdyby zajrzeć pod kępy samego wrzosu, można odkryć piękną niespodziankę. Czerwieniące skupiska gromadnie rosnących robotków z rodzaju kladonia. Jest ich tak dużo, że mogłyby stanąć w konkursie piękności z samym wrzosem, gdyby nie przykrywający jej krzewinkowy parasol. Swoisty charakter posiadają wrzosowiska w obniżeniach terenu. Poprzetykane są trawą częślicą, która latem przydaje im modrej, a jesienią rudej barwy. Zdarzają się pośród wrzosowisk bagienne obszary z wełniankami i rosiczkami, ale nie są to już właściwe wrzosowiska, a torfowiska. Pełnią przyrodniczego majestatu osiągają wrzosowiska z końcem lata, kiedy wybuchają feerią barw od purpury przez róż aż do bieli. Wrzosowiska zakwitają. Często występują dwie, trzy fale kwitnienia. Nie co roku odbywa się to tak samo. Bywają lata tłuste, z intensywnie kwitnącymi krzewinkami, ale zdarzają się i chude, kiedy jedynie tu i ówdzie widać intensywniejsze liliowe plamy. Wydzielające nektar kwiaty wrzosu przyciągają liczne owady oraz pszczelarzy. W setkach stawianych tu pni powstaje aromatyczny miód wrzosowy poszukiwany przez koneserów. Późne lato na wrzosowisku to także monotonne koncerty szarańczaków. W tym samym okresie wrzosowiska, zwłaszcza te z kępami sosen i brzus, bywają chętnie nawiedzane przez poszukiwaczy grzybów. Zdarzają się tu prawdziwe wysypy borowików, koźlarzy i najpóźniej zielonek. Wrzosowiska to zbiorowiska roślinne, które pozostawione same sobie szybko zarastają lasem. Dlatego największe ich obszary istnieją na terenach czynnych lub niedawno opuszczonych poligonów wojskowych. Tamże ukształtowały się one wskutek częstych pożarów, niedopuszczających do powstawania trwałego lasu. W innych krajach, na przykład w Szkocji, tym czynnikiem hamującym sukcesję lasu jest wypas owiec. Obecnie przy niskim popycie na owce oraz zamknięciu niektórych poligonów trudno jest chronić większe wrzosowiska. Dlatego nadzieją napawa projekt czynnej ochrony wrzosowisk w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Ku obopólnej korzyści podjęto tam współpracę między administracją parku a pszczelarzami, a mianowicie pszczelarze mogą wycinać wskazane drzewa lub ich kępy i w ten sposób zapobiegać nadmiernej sukcesji lasu. W ten sposób zachowa się tu zarówno wartość przyrodniczą wrzosowiska, jak i użytkową. Dziękuję bardzo panu Grzegorzowi Bobrowiczowi za ten artykuł zamieszczony w Przyrodzie Polskiej. A teraz o grzybach. Pisał Adam Mickiewicz. Zaś innych imiona, znane tylko w zajęczym lub wilczym języku, od ludzi nieochrzczone, a jest ich bez liku. Ni wilczych, ni zajęczych nikt dotknąć nie raczy. A kto schyla się ku nim, gdy błąd swój obaczy, zagniewany, grzyb złamie, albo nogą kopnie, tak szpecąc trawę, czyni bardzo nieroztropnie. Jest to doskonała lekcja ekologii. A więc o grzybach mówi profesor Andrzej Grzywacz, kierownik Zakładu Mykologii i Fitopatologii Leśnej Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w rozmowie z redaktorem Przyrody Polskiej Krzysztofem Frączakiem. Redaktor, słysząc słowo grzyby, człowiek zazwyczaj natychmiast je w myślach rozdziela na grzyby jadalne i grzyby trujące. Tymczasem lista gatunków wcale się nie kończy na nich, wręcz przeciwnie, zdaje się bezkresna, a znaczenie grzybów nie sprowadza się tylko do tego, że nadają się lub nie, by wrzucić je na patelnię czy do garnka. Mówi profesor Grzywacz. Takie, powiedziałbym, ułamkowe postrzeganie świata przyrody nie dotyczy tylko grzybów. Jeśli by przyjąć, że na bioróżnorodność polskiej przyrody składa się około 60 tysięcy gatunków roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów, to Polak, zapytany o rośliny, wszakże głównie rośliny naczyniowe, czyli te, z którymi najczęściej ma do czynienia. Spośród zwierząt wymieni przede wszystkim kręgowce, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. A przecież, gdybyśmy dodali do siebie wszystkie gatunki roślin naczyniowych i wszystkie gatunki kręgowców, to w sumie stanowić one będą nieco ponad 4% ogółu gatunków roślin i zwierząt. 96% występujących u nas gatunków pozostaje poza przeciętną percepcją większości z nas. Tak samo jest z grzybami. Jeśli już, to wielkoowocnikowe, nadające się lub nie do konsumpcji. Może niektórzy dołączą jeszcze chuby, a przecież to zaledwie ułamek ogromnego świata grzybów. Do tej pory nie udało się zarejestrować wszystkich gatunków grzybów występujących w Polsce. Szacuje się, że jest ich około 14 tysięcy. To druga, pod względem liczebności po owadach, grupa organizmów, na którą składa się około 4,5 tysiąca grzybów makroskopowych, a więc tych dużych, widocznych gołym okiem, przy czym wszystko, co przekracza 0,5 centymetra, kwalifikuje się już do kategorii wielkoowocnikowych. Potem są grzyby mikroskopijne i porosty. Ostatnie, dziś już też zaliczane do królestwa grzybów. Pyta redaktor, jaką rolę spełniają grzyby w przyrodzie. Przyroda funkcjonuje w zamkniętym obiegu. Są w niej w uproszczeniu producenci, a więc rośliny, konsumenci, zwierzęta i reducenci, to jest grzyby i bakterie. Niezależnie od tego, czy grzyb jest saprofitem, a więc rozkłada martwą substancję organiczną, czy pasożytem żerującym na innym organizmie żywym, nadpasożytem żerującym na pasożycie, czy symbiantem, a więc współpracownikiem innego organizmu, to generalnie organizmy te są reducentami, ostatnim ogniwem w odwiecznym obiegu pierwiastków biogenicznych. Bez grzybów i bakterii nasz świat byłby jednym wielkim cmentarzyskiem, bo to one tworzą doskonały mechanizm naturalnego, bezodpadowego recyklingu. Za sprawą ogromnej palety enzymów, której nie posiada żadna inna grupa, redukują, rozłożą na czynniki pierwsze każdą materię organiczną. Rzecz znamienna. Trawią na zewnątrz, poza strzępkami grzybni wydzielają enzymy, które redukują substancje odżywcze i dopiero takie odpowiedniej wielkości cząsteczki drogą osmozy wchłaniają do swego wnętrza. Jak się ocenia zasoby dwutlenku węgla w biosferze? Przy założeniu, że nagle ustałby stały dopływ tego gazu, będący wynikiem naturalnych, dokonywanych przez grzyby procesów redukcji, wystarczyłoby do życia na Ziemi na około 40 lat. Przez te 40 lat rośliny za sprawą asymilacji doszczętnie wyczerpałaby owe zasoby. Można by zatem powiedzieć, że raczej mało widoczne grzyby po cichu, bez rozgłosu warunkują życie na naszej planecie. Jaka jest ich szczególna rola w lesie? Gdyby zapytać przeciętnego zjadacza chleba, skąd się biorą dziuple w pniach starych drzew, to padłaby odpowiedź: wykuwają je dzięcioły. Ale to przecież grzyby skonsumowały drewno, sprawiły, że tkanka przestała być zwięzła, została rozłożona na wodę i dwutlenek węgla, pozostawiając otwór. To właśnie grzybom ptaki zawdzięczają powstanie dziupli na gniazda. Dla wielu zwierząt leśnych grzyby są pokarmem. Jedzą je nie tylko dziki jelenie i sarny, ale też żubry, wiewiórki, a nawet wilki. Grzyby żyją z lasem w symbiozie. Prawie 90% roślin wchodzi w różnego rodzaju kontakty mykoryzowe, a więc z grzybami. Wszystkie 38 występujących w Polsce gatunków drzew leśnych to gatunki mykotroficzne. Bez wzajemnie korzystnej współpracy z grzybami rosną źle. Podatniejsze są na różnego rodzaju życiowe zagrożenia. Mykoryza przybiera różne postaci. Mamy więc postać endotroficzną mykoryzy. Tu korzeń rośliny nie różni się zewnętrznie od korzeni gatunków nie wchodzących w związek mykoryzowy. Strzępki grzyba rozwijają się we wnętrzu komórek korzeni. Ten typ zależności występuje u niektórych gatunków drzew i krzewów liściastych, na przykład u jesionów. Jest też mykoryza ektotroficzna, kiedy strzępki grzyba oplatają korzenie rośliny, tworząc tak zwaną mówkę lub opilśnię oraz wchodzą do przestrzeni pomiędzy komórkami korzenia, ale już nie do wnętrza komórek roślinnych. To najczęściej spotykany typ mykoryzy, charakterystyczny zwłaszcza dla drzew i krzewów iglastych, ale powszechny też u liściastych, a jej następstwem są najbardziej interesujący zbieraczy jesienny wysyp grzybów kapeluszowych. Leśnicy, mówi redaktor, mogliby wymienić wiele gatunków grzybów, które komplikują gospodarkę leśną, niektóre wręcz uznaje się za groźne dla lasu. 60, odpowiada profesor, 60-70% wszystkich gatunków grzybów, tych makroskopowych i mikroskopijnych, to gatunki saprotroficzne, które robią dobrą robotę. To oczywiście pojęcie względne, bo inaczej widzimy pożytek z rozkładu martwego drewna w lesie, a całkiem inaczej ocenimy proces rozkładu drewnianej podłogi w naszym domu. Jeśli grzyb rozkłada leżaninem w lesie, to dobrze, ale jeśli dobiera się do surowca tartacznego, to już niedobrze. To nasz subiektywny człowieczy punkt widzenia. Około 4000 krajowych gatunków grzybów wprost żywi się drewnem na różnych etapach jego rozkładu. Około 20% gatunków stanowią grzyby chorobotwórcze, żyjące kosztem żywych organizmów roślinnych, zwierzęcych, wreszcie ludzkich, bo i o tych ostatnich trzeba powiedzieć. W Polsce około 40 gatunków powoduje różnego rodzaju grzybice u ludzi, w tym zakażenia wewnętrzne, tak groźne jak na przykład aspergiloza płuc czy grzybica mózgu. U zwierząt, nie tylko zresztą leśnych, częste są grzybice skóry, to dlatego lis bywa parchaty. Często chorują na nie ptaki, ponieważ mają stosunkowo wysoką temperaturę ciała sprzyjającą rozwojowi grzybów. Ale i same grzyby chorują. Są przecież grzyby nadpasożyte atakujące inne grzyby. Najróżniejszych kombinacji jest doprawdy bez liku. Setki gatunków grzybów atakują drzewa leśne. Bywają mało uciążliwe, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy niewielkie plamki na jesiennych liściach to jeszcze fizjologia, czy już patologia. Ale bywają też bardzo groźne, powodujące wielkie szkody. Opieńki, chuba korzeni, osutki, różnego typu mączniaki i skrętaki, rdze, holenderska choroba wiązów, fitopatolodzy leśni doprawdy mają co robić. Z drugiej strony, trudno sobie wyobrazić, że kiedykolwiek będziemy potrafili skutecznie zwalczyć wszystkie grzyby uznawane przez człowieka za szkodliwe. Problem polega również na tym, że procesy, w których uczestniczą grzyby, często nie są przez nas zauważane i trwają dziesiątki lat. Pierwszy z brzegu przykład. Zarodnik wrośniaka sosnowego trafia na obłamaną gałąź, której drzewo pozbywa się w wyniku naturalnego oczyszczania. Grzyb kiełkuje do środka, do partii twardzielowej, wywołując zgniliznę drewna. Między chwilą, kiedy ów zarodnik znajdzie dla siebie dogodne miejsce, a momentem wytworzenia owocnika mija kilkanaście, kilkadziesiąt lat. To proces chorobotwórczy dla nas najzupełniej niewidoczny na tle zjawisk szkodotwórczych zachodzących w lesie, a mianowicie pożarów, powodzi czy gradacji szkodliwych owadów, właściwie będący w bezruchu, niezwykle trudny do wychwycenia. A przecież patogen wciąż toczy chore drzewo. Dlaczego grzybiarze ruszają do lasu akurat jesienią? Pyta redaktor. Odpowiada profesor. Bo aktywność enzymów zależy od odpowiedniej wilgotności środowiska, dogodnej temperatury i innych czynników. A że interesujące zbieraczy grzyby to gatunki mykoryzowe, to pojawiają się one wtedy, gdy otrzymują z korzeni drzew odpowiednią porcję potrzebnych im do wzrostu substancji odżywczych. To właśnie jesienią drzewa gromadzą swoje zapasy na zimę, z których korzystają grzyby, by wykształcić owocniki. Pyta redaktor, skąd się biorą szczególne upodobania do zbierania wybranych gatunków? Czy tylko z obawy przed życiową pomyłką? Nie wszyscy zbierają opieńki, gąski, gołąbki, a nawet rydze. To prawda. Prawie każdy wie, jak wygląda popularny podgrzybek. Ale już czubajkę kani niektórzy omijają z daleka, biorąc ją za muchomora. Ale też upodobania i nawyki biorą się po prostu z tego, że o palecie występujących w lesie gatunków przesądza charakter występującego na danym terenie składu gatunkowego drzewostanu. Na przykład sosna ma co najmniej 50 gatunków grzybów, z którymi w poszczególnych etapach życia wchodzi w związki mykoryzowe. Inne gatunki grzybów występują w młodych sośninach, na przykład maślaki, inne w starszych drzewostanach, jak podgrzybki. A że sosna dominuje w naszych lasach, to i najczęściej zbiera się gatunki towarzyszących jej grzybów. Na niektórych obszarach nie ma na przykład płachetek, inaczej zwanych Turkami czy Niemkami. A nawet gdyby nagle tam wystąpiły, nie będzie wielu chętnych do ich zbioru, bo lokalnie nie były wcześniej znane. Warto na sprawę spojrzeć również z innej perspektywy. Oto bowiem zróżnicowanie gatunkowe wśród drzew naszych lasów jest stosunkowo niewielkie. Bez większych obaw zbiera się w nich określone gatunki grzybów, inne, wcale nie ustępujące im walorami, już nie. Ale już na przykład w lasach tropikalnych Wietnamu, gdzie na hektarze może być nawet więcej niż 200 gatunków drzew i odpowiednio do tego bogactwa, nikła jest powtarzalność występujących gatunków grzybów, miejscowi chłopi raczej ich nie zbierają. Po prostu nie potrafią ogarnąć gatunkowej mozaiki, a przez to rozpoznawać gatunków nadających się do konsumpcji. Pyta redaktor, ale w Skandynawii, gdzie zróżnicowanie gatunkowe lasów jest jeszcze mniejsze niż w Polsce, również nie zbiera się grzybów. Bo to jest, mówi profesor, kwestia tradycji. Ale jak słyszę, także w Skandynawii sytuacja się zmienia, również tam zaczyna się zbierać grzyby i to nie tylko za sprawą emigrantów z Polski i z Rosji. Mamy jednak nie tylko grzyby jadalne i trujące, ale również o właściwościach leczniczych czy halucygennych, w tym narkotycznych. Co roku umiera w kraju z powodu zatrucia grzybami kilkanaście osób. Tak, statystycznie rzecz rozpatrując, to mniej niż liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Polsce w tygodniu. Rzecz jasna, każdego życia szkoda, ale i tak można przedstawić skalę problemu. Druga strona medalu, wciąż stosunkowo słabo rozpoznana, to lecznicze właściwości grzybów. Zawierają one wiele niezwykle rzadkich substancji, które powinny być interesujące dla farmacji i medycyny. Oczywiście nie można zapomnieć o penicylinie, dającej początek wielkiej rodzinie naturalnych antybiotyków. A dziś już także syntetycznych, ale to tylko ułamek potencjału drzemiącego w grzybach. W Chinach i na Tajwanie funkcjonuje grzybolecznictwo. Spotykamy tam specjalistyczne apteki, jako żywo przypominające nasze sklepy zielarskie, oferujące wielkie bogactwo specyfików sporządzonych wyłącznie z grzybów. Dalekowschodnia literatura medyczna na ten temat jest bardzo obszerna. Dla porównania, nasza farmakopea polska oficjalnie uznaje tylko jeden gatunek, włókno łóżka ukośnego, znanego również pod nazwą czyra, czagi, czarnej narośli, huby na brzozie. Wyciągi z niego, co od dawna wie medycyna ludowa, mają właściwości rakostatyczne i rakobójcze. Oddziałują zwłaszcza na raka żołądka i płuc. W Rosji można kupić gotowe preparaty z włókna łóżka. U naszych południowych sąsiadów do kupienia jest książka Grzyby lecznicze. Choć dawniej w Polsce w celach leczniczych stosowano modrzewnik lekarski, błyskoporek podkorowy, niektóre muchomory, borowiki, różne gatunki chub, to dziś ta gałąź medycyny jest słabo rozwinięta. Ale jak sądzę, jest to tylko kwestia czasu, gdy zacznie sięgać się do tej skarbnicy. Przejdźmy do ostatniej kwestii poruszonej w pytaniu. W swoim czasie, na prośbę Komendy Głównej Policji, grupa mykologów zrobiła rozeznanie, czy rodzime gatunki grzybów halucynogennych i narkotycznych rzeczywiście można uznać za zagrożenie. Wybraliśmy do wstępnego przebadania 10 spośród kilkudziesięciu występujących w Polsce gatunków o takich właściwościach. Okazało się, że wiele z nich jest na tyle rzadkich i słabo znanych, że można je pominąć w analizach. Poważne zagrożenie tworzy łysiczka lancetowata. Nie wszystkie grzyby halucynogenne mają też właściwości uzależniające, chociaż niektóre po spożyciu wywołują całkiem różne objawy u różnych osób. Na koniec konstatacja. Grzyby to wielki, wciąż nieogarniony przez nas świat organizmów, który wpływa na nasze codzienne życie w znacznym stopniu, w znaczniejszym stopniu niż można było przypuszczać. Dziękuję bardzo zarówno panu profesorowi Andrzejowi Grzywaczowi, jak i panu redaktorowi Krzysztofowi Frączakowi. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.